Piotr Jacoń, dzień dobry. Ten piątek w Radiu Gdańsk to jest piątek z Ginterem Grasem i dlatego gościem Gdyni Głównej Osobistej jest człowiek, który osobiście poznał Gintera Grasa i bodaj po raz ostatni widział go na Darze Pomorza w Gdyni. Ale to jest także autor jednego z moich młodzieńczych teatralnych olśnień. Choć było to 23 lata temu i ten czas ma swoje znaczenie. Jest to wreszcie dyrektor Teatru imienia Gombrowicza, który chyba, może się mylę, za Gombrowiczem nie przepada. Krzysztof Babicki, dzień dobry.
Dzień dobry.
Przepada czy nie?
Trudno powiedzieć, przepada.
Nie przepada, już się...
Na pewno moje spotkania z Gombrowiczem były dosyć sporadyczne. Ja raz wystawiałem Gombrowicza, to była operetka.
No właśnie, ja szukałem w pana twórczości tytułu Gombrowicza, no tak niespecjalnie. To pan mówi o operetce teraz, ale to raz jeden wy się spotkaliście z tym Gombrem.
Raz jeden, ale jako widz bardzo przepadałem za Gombrowiczem. Jako młody chłopak, pamiętam, byłem zachwycony ślubem Gombrowicza w reżyserii Jarockiego w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. I właściwie potem jeszcze raz zobaczyłem ślub w Teatrze Starym, też w reżyserii Jarockiego, bo on do tego wracał chyba 6-7 razy. I uznałem, że to jest dla mnie taka przestrzeń zamknięta, że to właśnie wszystko zostało powiedziane.
A, czyli przez tego Jarockiego to wszystko.
No nie wiem, czy przez, ale myślę, że dzięki. Ja w ogóle zawsze byłem bardzo zafascynowany teatrem Jarockiego, jeszcze w czasie studiów na Wydziale Reżyserii. A potem myślę, że on z Gombrowiczem, ze ślubem zrobił bardzo dużo. Potem była operetka, którą bardzo lubię do dzisiaj. Uważam, że to jest tekst bardzo mądry i dowcipny. Ale jakoś nie widzę specjalnie powodów do powracania do operetki.
I to mówi pan dyrektor Teatru imienia Gombrowicza. No litości.
To Teatru Gombrowicza, który jednak w repertuarze ma sztukę o Gombrowiczu. Myśmy wystawili rok temu
sztukę. Kolibra lot ostatni, wiem.
Tak, Pawła Hille. I Gombrowicz myślę, że się w repertuarze teatru z czasem pojawi.
Z czasem? To znów mówi dyrektor, który jest dyrektorem od ilu lat? Od czterech,
ale z Gombrowiczem, wie pan, to jest tak, że nie wiem skąd to się bierze, ale jest kilka nazwisk, które na afiszu niespecjalnie z afisza przyciągają widownię.
I to jest Gombrowicz?
Tak. To było na przykład w Lublinie, kiedy była operetka, spektakl, który no, w moim odczuciu był bardzo atrakcyjny z wielu powodów. Ludzie pytali, czyja to operetka w kasie? Gombrowicza. A to dziękuję bardzo. Tu mamy podobnie w kasie w Miejskim, że przychodzą, ten Koliber, co to za sztuka, to współczesne, tak, to jest o Gombrowiczu, to dziękuję, nie wiem. Podobnie trochę się dzieje chyba z Witkacym w tej chwili w teatrach, też to jest przesyt, który wynika z tego, że tak się teatr polski zachłysnął, kiedy można było, w latach 60.
No to wy tego Gombrowicza z szyldu odetnijcie, to może będziecie mieli lepiej w teatrze.
Nie, a to nie jest tak, że na przykład jest teatr Żeromskiego.
Idę do
Kielcach,
teatru Gombrowicza, nie idę.
Ja tak nie myślę, tylko że, wie pan, ten teatr przeżył no, dosyć mocną zapaść kilka lat temu, to było te słynne 18% frekwencji i w tej chwili no my robimy wszystko, żeby tą frekwencję, którą mamy teraz, czyli te prawie 100%, 95% utrzymać. I ja myślę, że w momencie, kiedy to będzie pewna stała, kiedy to będzie jakaś stabilizacja...
To wtedy Gombrem nagle, tak.
Tak, ja na przykład marzyłbym, żeby Ferdydurko się pojawiło w naszym repertuarze.
To było, no kiedyś było.
Było bardzo dobry spektakl, pamiętam też, jako widz oglądałem to.
Tak. Śmigasiewicz był ekspertem od Gombrowicza, tutaj w Gdyni także.
W Gdyni, ale w Polsce realizował bardzo dużo Gombrowicza.
Tak. No nie, ale to mnie pan z tym Gombrowiczem...
Nie, ale to
taką gębę ma Gombrowicz? Przyprawioną przez kogo?
A to jest duże, jeżeli teatr Gombrowicza gra biografię Gombrowicza w historii. Grał i ślub, i operetkę.
I wystarczy.
Iwonę. Ja myślę, że to Gombrowicz to jest już taka klasyka, że pewne zwietrzenie temu mu nie grozi, tylko to jest sprawa pewnego pomysłu w danym momencie teatru dla Gombrowicza. Co jeszcze opowiedzieć można Iwoną? Co można powiedzieć ślubem? I jak to opowiedzieć, aby widownia chciała tej opowieści słuchać i oglądać?
Ale to smutna, to prawda. Jeszcze jak ją właśnie przedstawia, wyraża dyrektor wspomnianego teatru.
Nie, dlaczego? Myśmy zagrali Kolibra kilkanaście razy, ale nie ukrywam, że sztuki, które były przygotowywane bardziej dla honoru domu niż Kolibra, gdzie są całe sceny kabaretowe, muzyczne, na przykład, ja cały czas mówię, że z każdym rokiem mniej wiem o tym, co jest pewniakiem teatralnym. Myśmy zrealizowali pokojówki, które miały być dla honoru domu Żeneta. Mhm. i nagle są komplety, już drugi sezon, 30 przedstawień z pełną widownią, wspomniany przez pana Ginter Grass, to też miał być honor domu, bardzo drogie bilety na Darze Pomorza.
Żeby odstraszyć?
Nie, żeby po prostu nie zbankrutować, bo my musimy przecież wynająć Dar Pomorza i wchodzi tam tylko 120 widzów, więc...
Elita musi być.
Tak, ale to już jest 50 przedstawień, to ja uważam, że to jest wielkie szczęście, jeżeli mamy tak dużą elitę, 50 przedstawień razy 120, to już jest coś.
No okej. No dobrze, ale to, skoro wspomniałem o tym, że pana dyrektorowanie wspomniałem, to na chwilę przy tym się zatrzymajmy. 4 lata, pan za rok czeka na jakiś ciąg dalszy, czy tak? Bo ma pan kontrakt do 2016?
16 roku, tak, tak.
I pan myśli o tym z niepokojem, czy z pewnością, bo mówi pan, mam 100% frekwencji, więc jest w porządku.
No wie pan co, ja myślę, że frekwencja i też to, że ten zespół w tej chwili, myślę, jest zespołem wielopokoleniowym, dosyć otwartym na młodych ludzi. Teraz w Otello debiutował kolejny młody aktor u nas na scenie, w Biesach młoda aktorka. Są seniorzy, którzy na szczęście wracają do teatru.
Nawet seniora Kiszkisa pan ściągnął.
Tak, ale wrócił Stefan Iżyłowski do Otella, z czego się bardzo cieszę, bo to jest aktor mojego dzieciństwa i młodości. Jeszcze w Domu Rzemiosła oglądałem pana Stefana jako chłopak, który z rodzicami przyjeżdżał na spektakle z Gdańska do Gdyni. Wtedy jeszcze nie było takiego jakiegoś podziału. Było to jedno Trójmiasto, prawda?
Nie, ja
w tej chwili o tym nie myślę. Ja myślę, wie pan, ja zawsze byłem dosyć zajętym reżyserem i w tej chwili myślę o tym, żeby ten sezon porządnie się zakończyć. Jeszcze mamy dwie premiery w tym sezonie.
No znowu na Dar Pomorza on się wybiera.
Zaplanować następny sezon i zobaczymy, co będzie dalej. Mhm. Natomiast Dar Pomorza. Jak pan wie, teatr miejski jest teatrem, gdzie foyer jest małą sceną. Gramy tam pokojówki, Bogamordu, Dzień Świra.
To jest taki teatr, gdzie wszystko jest małe, tak swoją drogą.
Sami, a może to, ja wie pan, ja nigdy nie byłem...
Ja wiem, że pan lubi. Ja wiem, że pan woli mniejsze sceny od większych czasami.
Ja reżyserowałem na bardzo dużych scenach. Teraz ostatnio w ciągu dekady przygotowałem 3 duże spektakle na najwielkiej scenie Teatru Słowackiego, na przykład w Krakowie. I czasami tak, ale ja myślę, że nasza scena też nie jest sceną najmniejszą. Może nie ma zapadni, nie ma wyciągów, to jest scena bardzo uboga. Ale zaczynamy remont w przyszłym miesiącu i w związku z tym...
I co wy tam zrobicie?
Na przykład...
Zapadnie?
Zapadnie zrobimy.
Naprawdę?
Będzie zapadnia. Właśnie wybraliśmy, był przetarg na fotele. Będą zupełnie nowe fotele, nowa podłoga, bo uznaliśmy, że skoro ministerstwo nam przyznało pieniądze i miasto Gdynia i mamy tych pieniędzy trochę, no nie jest to wielka suma, to jest około 500 000 złotych łącznie, to postanowiliśmy, żeby zadbać o widzów i aktorów, a niekoniecznie o zewnętrze teatru, bo wpierw zaczynamy remont sceny, czyli deski sceny. Niektóre nie były, myślę, że one pamiętają Baduszkową i teatr muzyczny. Wymieniamy deski sceny, przy okazji robimy małą zapadnię, wymieniamy całą widownię, czyli podłogę, fotele, nowe, bardzo wygodne fotele i bardzo, myślę, że bardzo, bardzo ładne fotele i robimy klimatyzację w całym teatrze.
Przyda się.
Bardzo się przyda, zwłaszcza teraz zaczyna się raport za chwilę w maju i no wiadomo, że te wszystkie czytania, które się odbywają w foyer, są bardzo uzależnione, mówię o frekwencji też na czytaniach.
A to będzie po raporcie czy przed?
Po raporcie. Raport się kończy w drugiej części maja, tam jeszcze potem gramy kilka przedstawień, gramy na Dzień Dziecka Królową Śniegu, gramy Idąc Rakiem w maju 10 i 24, a potem zaczyna być z premiera Żółtej Łodzi Podwodnej i tak jak pan wspomniał, no Dar Pomorza. To nie jest tak, że Dar Pomorza, bo blisko i efektownie, ale ja myślę, że ta przestrzeń pod pokładem jest bardzo kameralna, spełnia wiele warunków małej, dobrej sceny, jest w bardzo dobrym punkcie.
No jest klimatyczna przy okazji.
Klimatyczna i myślę, że Idąc Rakiem i teraz ta Żółta Łódź Podwodna, gdzieś tam się z tą przestrzenią mogą połączyć. I jeżeli to się uda, a myślę, że tak, dlatego, że mam już sygnały z kasy, że jest ogromny szturm, jeżeli chodzi o telefony, rezerwacje na Żółtą Łódź Podwodną, bo myślę, że Idąc Rakiem przetarło drogę tutaj do tej małej sceny pod pokładem. I to mam nadzieję, że będzie jakaś taka stała mała scena Teatru Miejskiego, gdzie co kilka lat się będą odbywały przedstawienia, bo też proszę pamiętać, że ona działa, ta scena pod pokładem, od maja do października. Czasami w listopadzie jeszcze gramy, kiedy, bo potem już jest zimno. I, tam nie, i w tym czasie jest także scena letnia Teatru Miejskiego. To już jest 300 miejsc w Orłowie. I widzowie, którzy przychodzą na Dar Pomorza, otrzymują ulotki, widzą plakaty i to jest też promocja w czasie lata i Teatru Miejskiego, i sceny letniej w ogóle Gdyni.
Mm-hmm. To jest Gdynia główna osobista. No i nareszcie będzie wątek osobisty, bo o żonie trochę będzie. To za chwilę.
Tak.
Gdynia główna osobista, Krzysztof Babicki, dyrektor Teatru Miejskiego w Gdyni. Gombrowicza bez Gombrowicza, to już przerabialiśmy. Ale za to z żoną poznaną w Lublinie. No to jak to było?
No wie pan, było to bardzo, bardzo piękne poznanie. Ja pojechałem do Lublina. To też były różne powody osobiste, że wybrałem Lublin i zamieniłem miejsce zamieszkania Gdynię na Lublin na te 11 lat. Wyjechałem sam do Lublina, żeby było wszystko jasne. I Monikę poznałem przez pierwsze dwa sezony, czy byliśmy na Pani i poznałem ją...
No bo dodajmy, aktorka.
Aktorka i to zawsze mi się wydawało, że to jest, musi być bardzo, bardzo trudny związek reżysera z aktorką, dlatego że no to jest takie przenoszenie tych samych spraw do domu i jakoś się tego nie wyobrażałem nigdy. No i... Ale zagrała w kilku przedstawieniach u Bradeckiego, u Eugeniusza Korina i... Potem zagrała w Hamlecie Ofelię u mnie. Jeszcze byliśmy, nie byliśmy
małżeństwem. I tą Ofelię pana tak wzięła?
Ofelią, tak. Została naszą nagrodę marszałka na sejmiku i tak dalej, ale zagrała się...
Very romantic.
Wyznamuję, bardzo romantyczna. No i tak, no i to już dalej nie będę opowiadał, to się od Ofelii tak naprawdę bardzo poważnie zaczęło. No i potem były takie, no myślę, że to jest sprawa pewnej mądrości w takim związku aktora, aktorki, reżysera, aktorki, że staramy się bardzo mocno oddzielać. Mamy nadzieję, że nasza córka nie będzie aktorką, czy nie będzie reżyserem, bo to nie jest dobre. Ja kiedyś sprawiłem wielki zawód swojemu ojcu, lekarzowi, ojcu świętej pamięci, kiedy bardzo chciał, żebym kontynuował tradycje rodzinne, a ja... Wybrałem jakieś takie studia, polonistyka, potem reżyseria i tata był przez...
Dramat.
To był dramat, to naprawdę był dramat. Na szczęście siostra poszła na medycynę i ta tradycja rodzinna gdzieś się tak uratowała.
No dobrze, pan mówi o być może nie najłatwiejszych relacjach reżyser-aktorka, ale to, żeby utrudnić jeszcze te relacje, to tutaj jest relacja dyrektor-aktorka.
Tak, tylko to jest relacja taka, że nie ja angażowałem panią Monikę do teatru...
No w Lublinie, ale w Gdyni.
To mieliśmy się rozstać?
Ale nie, ale ja was tutaj nie sprowadzam na złą drogę, tylko pytam o właśnie nie. O mozu tej relacji.
Ma pan rację, to jest mozu, bo jest tak, że na szczęście od rock'n'rolla po rolę w Bogu Mordu w Chorym Surojenia, mówię tylko o niektórych rolach, czy ostatnio za rolę Marii Lebiatkin, nagrodzonej przez prezydenta miasta Gdyni, pokazała, że jest przede wszystkim aktorką, no, która na własne konto pracuje i nie jest no, żoną dyrektora.
Ale zawsze będzie żoną dyrektora, no wie pan. No.
Będzie, tylko że w Teatrze Miejskim Gdyni jest w ten sposób.
Jesteśmy jedną wielką rodziną.
Nie, właśnie nie jest tak, że ja...
Chociaż parę małżeństw tam jest, tak swoją drogą.
W każdym teatrze jest parę. To, że parę małżeństw jest w teatrze, ale wie pan, to są różne mechanizmy obsadowe i to każdy reżyser, który współpracował z Teatrem Miejskim w ciągu tych 4 lat. Teraz ostatnio była rozmowa z panem Raźniakiem, który przygotował Otella, takie spotkanie popremierowe. Mówi, że on się nie spotkał z czymś takim jako młody reżyser, że otrzymał wymóg taki. Pan ogląda to, co jest w repertuarze, ale to, co już zeszło, to proszę na płycie. I pan jest odpowiedzialny za obsadę, bo ja jestem studentem Hibnera i to on zawsze mówi, że to jest 50% reżyserii. I ja od reżyserów wymagam kartki, którą podpisuję. Ja oczywiście mogę mieć swoje takie momenty zdumienia, pewnie bym inaczej obsadził, ale natychmiast sam sobie odpowiadam. A to po to zatrudniasz innego reżysera, żeby robił swoją obsadę autorską.
No okej, ale...
I na takim rynku jest każdy. Mm-hmm.
No tak, ale jest ta Monika Babicka, która ma nazwisko Babicka. No to wie pan, no, przychodzi taki młody do teatru, wie, że tu dyrektor, pani dyrektorowa, nie?
Nie, to absolutnie nie, dlatego że że tutaj przecież żaden reżyser nie jest samobójcą i nie obsadza. Na przykład teraz dostałem obsadę, kilka tygodni temu powiesiłem od pana Jacka Bały, to jest bardzo młody chłopak, który skończył reżyserię dwa lata temu w Krakowie. Jest obsada Amadeusza i w tej obsadzie nie ma ani Moniki Babickiej, ani Szymona Sendrowskiego, który przyszedł także z Lublina ze mną, który zagrał kilka innych świetnych ról. Także to jest absolutnie sprawa...
Tak, nie było w domu dyskusji?
Nie, dlatego...
Nie gram. Nie gram.
A wie pan, zdziwię pana bardzo. Była nawet taka dyskusja, Jezus Maria, po co on...
Znowu gram?
Po co on mnie do tego... po co on mnie do tego Otella? Ja mówię, słuchaj, i tu jest odpowiedź. No jesteś w zespole, no i proszę bardzo, raz w roku można odmówić, jest takie niepisane prawo teatralne, ale skoro jesteś tam, gra taką jakąś cypryjkę, epizod, czyli jeden z kilku w tym hotelu i dobrze, bo jest jeszcze dziecko, jest dom, ja przyznam się, że ja w domu niewiele pomagam, a jeszcze dodatkowo Monika studiuje w tej chwili, bo jeszcze są studia.
A co studiuje?
Studiuje kosmetologię.
Wow.
Tak. Jest w tej chwili, kończy drugi rok i to jest, więc to takiego apetytu na granie nadmiernego nie ma. Ja myślę, że to jest, ale też nie było tego nigdy w Lublinie, także to nawet kilka osób powiedziało mi, i to takich starszych, takich choreografów, którzy współpracowali, mówi, no to masz szczęście, że to nie jest typowa dyrektorowa, która po prostu chce w teatrze być alfą i omegą.
A swoją garderobę ma? Taką indywidualną?
Jest w garderobie z uroczymi koleżankami, Olgą Długońską, Dorotą Lulką, Beatą Szarnecką.
I nie wyprasza ich, jak teraz ja wchodzę.
Nie. Wie pan, mi jest bardzo niezręcznie mówić, bo ja naprawdę mogę mówić tylko pozytywnie o tym, bo to jest już 10 lat takiego bycia dyrektora z aktorką, która jest żoną. Natomiast to proszę zapytać współpracowników w teatrze, czy wyprasza, czy nie wyprasza. Jest...
No dobra, poszpieguję. A wy w Gdyni mieszkacie?
Nie, ja mieszkałem kiedyś w Gdyni. Mieszkamy tak na granicy Gdyni i Rumi. W Rumi mieszkamy.
A.
Czyli dojeżdżamy 15 minut rano.
A gdzie? Dokładnie. Tak z ciekawości.
W Starej Rumi, niedaleko Starego Kościoła w Rumi. Hmm.
A dlaczego tam?
Bardzo pięknie, bardzo cicho, spokojnie i trochę tak jest z boku.
Bo ja mieszkałem w Rumi przez kilkanaście lat rzeczywiście, ale w części młodszej, bo Janowskiej, Bloczydła w Janowie. Chciałem uciekać z tej Rumi bardzo i uciekłem ostatecznie. A pan przeciwnie.
To są 4 lata i bardzo sobie to lubię, chwalimy. Rano piją koguty, a w centrum Gdyni jesteśmy po 15 minutach. Bo to jest taki, to jest właściwie już, tam gdzie mieszkamy, to już jest właśnie, za chwilę zaczyna się droga do Rewy. I to jest według mnie piękna okolica.
Blisko do morza macie, tak?
Tak, na rowerem kilkanaście minut.
Tak, na rowerze pan tam jeździ?
Bardzo, jak mam czas, to tak, ale...
A czyli nie jeździ? No, okej. Wymyślił.
Nie, jeździ żona z córką. A. Bardzo często.
Okej. No dobrze, to jest Gdynia Główna Osobista. Gdynia Główna Osobista, ja powiedziałem, że jest pan autorem jednego z moich młodzieńczych teatralnych Olśnień. To ja panu wyjaśnię za chwilę, co to było za Olśnienie.
Jestem bardzo ciekawy.
No, mam nadzieję, że państwo też. To Gdynia Główna Osobista i Krzysztof Babicki w tejże. Do Gdyni, a właściwie na granicę Gdyni i Rumi dotarliśmy, a nawet do Rumi.
Do Rumi.
A właściwie do Rumi. No ale pan z Gdynią to trochę związany był.
No tak, mieszkałem 15 lat w Gdyni przed wyjazdem do Lublina. I właściwie bardzo dobrze ten teatr znam, jak powiedziałem wcześniej. Ja pamiętam jeszcze, jak z mamą i z tatą jeździliśmy do Domu Rzemiosła, były spektakle teatru, kiedyś dramatycznego. Mm-hmm. Tam pamiętam Stefana Jerzyłowskiego z tamtych czasów. No i już jest scena letnia. Pamiętam pierwsze przedstawienie, właśnie mieszkałem w Orłowie i tam się na tą scenę letnią bardzo często zaglądałem.
Obiecałem panu wyjaśnienie tego olśnienia, objawienia teatralnego i to rzeczywiście było takie objawienie, którego pan jest autorem. I za to objawienie bardzo dziękuję. Ono jest sprzed 23 lat, więc to trochę czasu minęło. Ja byłem chyba wtedy jakoś na początku liceum i wybrałem się do Teatru Wybrzeże w Gdańsku na Biesy Krzysztofa Babickiego. I to było pierwsze... Może głupio się przyznawać, że pierwsze, bo to skoro już byłem w liceum. Pierwsze takie przedstawienie, takie bycie w teatrze, które poczułem, że ma sens. Bo rzeczywiście mnie ten teatr tak totalnie wziął. Ten pański teatr wtedy, tamte Biesy, ze świetną obsadą także. Pamiętam niektóre sceny do tej pory. Pamiętam Dorotę Kolak w roli Marii Libiatkin, która tam z tą taką kromką chleba gdzieś na proscenium stała przy takiej punktówce i miała ten swój taki dialog, monolog. Pamiętam Ewę Kasprzyk, która nagle wyjeżdżała na takiej kanapie, wyrzucona właściwie jakby przez ścianę, bo to Brown robił scenografię, ona taka była, że tam były takie zapadki w ścianie.
Była kompletnie inna scenografia niż ta, która...
Tak, dokładnie, była, tak. Dokładnie. I w pewnym momencie się podnosiła ta zapadka, wyjeżdżała ta sofa i tylko nogi Ewy Kasprzyk tam wystawały.
Tak, to był taki czas, kiedy ja bardzo lubiłem teatr inscenizacji.
No. Bardzo mi się podobał ten teatr, naprawdę. To było coś, to dzięki.
No to bardzo proszę. Ja myślę, że to jak pan mówi, że to jest teatr, że pan poczuł coś takiego, że po coś jest pan w teatrze, to ja zawsze jak czytam Dostojewskiego, to mam takie wrażenie, że wiem po co to czytam. Ale czytam to, to jest dosyć przerażające, że tutaj minęło panu 23 lata, ale ja na przykład Zbrodnie i kary przeczytałem rok temu, po kilka lat po adaptacji, którą zrobiłem dla teatru. I też już o tym myślę inaczej, że to jednak jest tak, że ten Dostojewski jest takie lustro, którym się przeglądamy nie wiem, przyglądamy się samym sobie, nasz czas się odbija.
Toż dał pan lustro w Biesach. Choć tak. Powiem panu szczerze, że przez to objawienie sprzed 23 lat, to już Biesy w Miejskim...
No wie pan, ja zdecydowanie
wolę... Było mi gorzej.
Ja zdecydowanie wolę te Biesy. I z Brownem rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu.
Bo... Tak, bo to ten sam scenograf. Tak, to
inny prawda. Kompozytor, bo tam robił Stanisław Radwan muzykę, robił Radwan tak. A tutaj robił Marek Kuczyński, z którym pracuję od wielu lat.
Tak.
I to jest kompletnie inny spektakl, w sensie nawet rysunku przestrzeni, budowy tej przestrzeni. Także to, ale to jest inny tekst. To są Biesy... Biesy, gdzie to jest oczywiście hasło Albert Camus adaptacja, ale to jest adaptacja już teraz mocno zmodyfikowana, to co jest w Miejskim. Ale bardzo się cieszę, że wie pan, no w Miejskim zagranie Dostojewskiego pan pytał o Gombrowicza i ja się bałem bardzo tej pozycji, tego, co będzie.
A tak, wie pan, bo to jest rzeczywiście dla mnie trochę taki problem z całym szacunkiem. Znaczy małych teatrów, które mają duże ambicje, takiego chwytania się za duży repertuar. I to pan na pewno to wie, że to nie zawsze wychodzi.
Ale w przypadku Biesów, wie pan, mamy pełną, komplety widowni i ja myślę, że ludzie i słyszeliśmy bardzo dużo dobrych opinii, a ja wiem, że to jest taka bardzo, wie pan, my mamy dramat taki w Polsce w ogóle, że no właśnie nie ma krytyków teatralnych. To są albo peany, albo paszkwile. W związku z tym...
Niech pan już ich tak nie obraża, bo oni się odpłacą.
Ja nie obrażam. Nie. Ja mówię o tym, że na przykład... Bo pan teraz mówi jak krytyk teatralny, że...
Nie, ja mówię jak krytyk... Ja mówię jak widz.
Nie, że mówi pan tak, że do teatry... Bo to jest bardzo zręczne zdanie. Teatr mały nie powinien się porywać na klasykę typu Dostojewski, prawda?
To mnie pan ma,
o tym
tak?
Mówię. Tak,
to
tak.
Pan odczytał. No okej, okay, no nie, ja, bo tak czasami tak
a
jest.
Ja uważam, że Dostojewski, czy Szekspir teraz, to co zrobił pan Waldemar Raźniak, to bardzo buduje możliwości zespołu aktorskiego, bo to jest po prostu wchodzenie w głęboką wodę. Czasami się utonie oczywiście, czasami się wypłynie na powierzchnię, ale myślę, że to są wszystko dyplomowani aktorzy, to są, pracują w tym teatrze no, zawodowi reżyserzy i a topcie się w Rajczo, jak tego, ale albo powalczcie z tym Dostojewskim, z tym Szekspirem.
A wy krytycy się gońcie.
Nie, ja mówię, ja nigdy, też pan pewnie wie, bo widzę, że pan jest dobrze przygotowany, ja tu zażartowałem, że pan mówi jak krytyk, bo ma pan dobrą tezę na początek recenzji, prawda? Nie, ja zawsze do krytyki miałem taki stosunek i zresztą bardzo się ucieszyłem, że w naszym teatrze jest ta nagroda Żurowskiego w tej chwili, bo ja do Andrzeja miałem też taki stosunek, jaki mam do krytyki zawsze miałem, że wy macie prawo pisać, co chcecie, a my mamy prawo robić to, co chcemy. I w związku z tym...
Żurowski to też już zupełnie inna... No inna rzeczywistość taka
tak, ale,
w relacji ale krytyk
też, teatr. Ale też bywało różnie. Ja pamiętam, że Żurowski był w jury konkursu na nagrody Swinarskiego, którą otrzymałem w 1984 roku, czyli dawno, dawno, jako młody, zupełnie chłopak, dwudziestokilkuletni. A potem było różnie. Potem mi Przywalo opisał recenzje lepsze, gorsze, bardzo dobre, bardzo niedobre i ja nigdy nie polemizowałem i nigdy się nie obrażałem na niego. Ja uważam, że to jest prawo, ja mówię, do krytyki, Bo nikt na pewno, nikt rozsądny oczywiście, mówi o reżyserach, aktorach, nie chce laurek, bo to jest szkodliwe i niedobre, ale także myślę, że nie szanujemy paszkwili i trudno wymagać, żebyśmy szanowali.
No, z żadnym paszkwilem tutaj nie wyjechałem.
Nie, ja zażartowałem, że wie pan, że bardzo łatwo zbudować. Na przykład tak, teraz robimy żółtą łódź podwodną.
No, tak.
Jedna dzwoniła do mnie pani z radia, pytając o tam krótki wywiad na temat prób i tak dalej. No i to pytanie, czy jest muzyka Beatlesów, czy aktorzy śpiewają. Ja powiedziałem, pani redaktor, mimo tego, że uważam, że zespół Teatru Miejskiego, a znam wiele teatrów w Polsce, jest jednym z najlepiej śpiewających
to
aktorów
prawda.
W
to
teatrze dramatycznym, dramatycznych w Polsce, to jednak śpiewają Beatlesi, bo ja mam gęsią skórkę, jak słucham aktorów śpiewających Wysockiego, Okudżawy czy Kaczmarskiego. To są moje ukochane pieśni. W związku z tym, i tak samo z Beatlesami. I ktoś aktorów zażartował. No, jest świetne wyjście, dobrze, że mamy Beatlesów na żywo. Mówi, no to jest fajne zdanie w recenzji. Najlepsze były piosenki.
już tak, wiecie.
Nie,
już wiecie.
Tak można. Wie pan, wszystko można i tylko ja myślę, że tak, że to jest prawo, to jest wolność artystyczna, także jest wolność do pisania tego, co się uważa i myśli.
No i wolność widza, wie pan, no, widza, który przychodzi i...
Albo nie przychodzi, to jest wolność
widza. Albo wychodzi czasami.
Tak, tak. To nie daj Boże. Wasze nadarze pomoże, bo tam wyjście jest przez środek sceny.
Sprytnie, to nie wyjdą.
Nie, tam ja pamiętam moją rozmowę z Grasem, jak ja go tak nie bardzo, bo wiem, że był na jakimś piwie z prezydentem miasta Gdańska wcześniej i ja do niego mówię, czy wiesz, że spektakl trwa 1,5 godziny? No nie, ja wytrzymam 1,5 godziny, nie muszę do toalety iść.
To o tym Grasie to jeszcze powiemy, bo ten piątek grasowski dzisiaj w Radiu Gdańsk, to do Grasa koniecznie wrócić musimy. A ja bym chciał wrócić, zostawiając już Teatr Miejski, z którym przyznam, czasami mam taki jako widz problem, tak jak z tymi Biesami, to chciałbym wrócić do początków, a początki są gdańskie. Początki, pańskie teatralne początki, bo to jest Teatr Jedynka.
To jest teatr szkolny, później studencki przy Uniwersytecie Gdańskim.
No właśnie, znaczy oni tak szkolny jak szkolny, bo on szkolny w tym sensie, że z tego liceum jakby wyjęty, tak? Ale jednak był teatrem studenckim, no pan był studentem już wtedy.
Nie, nie? Pierwszy spektakl Teatru Jedynka to był taki już, myśmy mieli nazwę Jedynka, to byłem w czwartej licealnej, zrobiliśmy Baczyńskiego. I to była taka złota maska. Tutaj pamiętam, że poznałem wtedy Henryka Bistę, który był w jury. To tak, i tak sobie pomyślałem, Boże.
A potem ten Bistę u pana grał przecież,
no,
tak?
Ale to kilka lat dobry, bo to było, jeszcze byłem uczniem, potem była polonistyka, potem reżyseria i potem go obsadziłem w Kordianie jako Grzegorza i wspominaliśmy to w ogóle, jak on był jurorem przy Baczyńskim. A potem to rzeczywiście, potem myśmy się... właśnie taką bazą najdłuższą był klub Wysepka przy Uniwersytecie Gdańskim i to był taki teatr, gdzie byli studenci medycyny i studenci, potem nam trochę ubył, zespół się skurczył, bo Krzysztof Niedałtowski wycofał
się. No właśnie, bo Niedałtowscy u pana grali.
I świetnie grali.
No, jeden nawet nagrodę dostał. I to wcale nie ten, o którym może ktoś myśli, tylko brat.
Brat
księdza.
W odejściu Głodomora Różewicza, który graliśmy we Wrocławiu, w Pałacyku, no to oni byli fantastyczni. Przyszedł Różewicz i mówi, słuchajcie, to tak mi zawodowcy nie zagrały, bo Niedałtowscy dwaj grali w takich fartuchach, pamiętam, tych strażników biednego Głodomora, którego grał Wojtek Bonisławski. No i to ja bardzo pamiętam, jak przyszedł do mnie Krzysztof, słuchaj, musimy pogadać. Ja mówię, no słucham, no ja nie mogę wygrać w tym Głodomorze, bo bardzo bluzgali na scenie, bo ten język tych strażników był straszny. No bo ja do seminarium idę, duchownego. No i potem się spotykamy do dzisiaj. Krzysztof Niedałtowski prowadził teraz dyskusję na premierze studenckiej po filozofii po góralsku Tischnera, kiedy może odwiedza nasz teatr, był na Biesach, był na Antygonie Mądzika. I tak sobie wspominamy i te czasy Jedynki, gadamy o współczesności. I coraz bardziej do mnie dociera to słynne zdanie Firsa z Wiśniowego Sadu, że życie minęło, jak gdybym nigdy nie żył. Kiedy to było? To były lata 70.
No były. No. A pan pamięta pan w ogóle, skąd się ten teatr wziął? Znaczy w panu skąd się teatr wziął? Po co to panu było? Gdzie pan w którym momencie poczuł, że Tak, chcę.
Ja chodziłem, powiedziałem, bo chodziłem z rodzicami, bo tata miał, wtedy lekarz musiał być na widowni w teatrze. Ja chodziłem do Wybrzeża, bo mama miała dosyć, widziała wszystko w teatrze i zabierali. Pamiętam, byłem w ten sposób na Ulissesie w reżyserii Hibnera, też mojego późniejszego profesora. To, kto by przypuszczał.
Ale to, że lekarz musiał być na widowni, to służbowo szedł, czy to...
Nie, tak, że to były jakieś takie miejsca. Nie pamiętam, na czym to polegało, ale byłem na wszystkim, co było w Wybrzeżu i jeździliśmy do Gdyni, bo rodzice bardzo teatr lubili. Mhm. Więc jeździliśmy i do Muzycznego, do Baduszkowej. Pamiętam nam kilka przedstawień właśnie w dzisiejszym Miejskim. Wejście było od parkingu, nie było jeszcze, w ogóle to była inna architektura zupełnie tego. A teatr dramatyczny grał w Domu Rzemiosła i też tam właściwie oglądałem wszystkie przedstawienia. Ale skąd to się wzięło? To było tak, że w szkole już w pierwszej klasie robił jakieś słuchowisko o Powstaniu Listopadowym. Pamiętam, był wyszedł taki wybór, poezja Powstania Listopadowego. Oczywiście wybrałem wszystkie najmocniejsze kawałki antyrosyjskie. Pamiętam taki fragment, chyba Suchodolski poeta się nazywał, kto nam powie, że Moskale przyjaciół mi nas lechitów, temu zaraz w łeb wypalę pod kościołem karmelitów. Coś takiego. A i w pierwszej licealnej, wie pan, w 72 roku chyba. No i to był taki... I potem sam nawet napisałem sztukę Śmierć Kopernika, gdzie się potem wyrzuciłem. Nie ma tego tekstu nigdzie. Zagraliśmy to, bo to było liceum, pierwsze liceum w Gdańsku imienia Mikołaja Kopernika. I były obchody kopernikowskie w 73 roku. No i sztukę zrobili w klasie numer 7 podpadł. I mieliśmy świetną poloniskę, panią profesor Wandę Szafran, która nam zostawiała kompletną wolność. Myśmy robili Herberta, drugi pokój, robiliśmy nawet scenariusz, a propos tego, że się porywał teatr szkolny. Myśmy zrobili scenariusz według persony Bergmana.
Ambitnie.
Tak. I tak się zaczęła jedynka.
To z polonistką nie mieliście problemu, a z cenzurą mieliście problem?
Bardzo duży. Potem już jako teatr studencki. Bardzo duży i w kółko. Także to mieliśmy...
A taką cenzorkę też mieliście stałą, tak? Czy...
Wie pan, to były straszne czasy, bo tutaj cenzorka w Gdańsku była do rozmowy jeszcze i przy dużym wsparciu, pamiętam, wtedy jeszcze uniwersytetu.
Bo ja czytałem, że było jakieś takie spotkanie, już chyba jak się teatr rozwiązywał, gdzie wy się tak spotkaliście po przyjacielsku, ale że zdaje się, ta cenzorka też tam była. Znaczy, że w jakąś taką relację już weszliście...
Nie, to było tak z cenzorką, że ona puszczała rzeczy tutaj w Gdańsku, których nie puszczono nam w Polsce na przykład spektakl Odzyskaj Przepłakane Lata, czy Diagnoza. Na przykład Przepłakane Lata to były według Małej Apokalipsy Konwickiego wtedy. Diagnoza to były teksty Barańczaka i wiele z tego drugiego obiegu. I na przykład myśmy mieli zakaz występu na przykład w Katowicach z tymi przedstawieniami, bo to była inna cenzura. I ta cenzura w Gdańsku to też nie jest tajemnica, to była dużo bardziej liberalna niż w wielu miastach w Polsce. I potem było, już to było w latach 90. chyba, to Leszek wpadł na taki pomysł niedautowski, że skoro pani nam tak bardzo nie świniła, i to dobrze się byłoby spotkać i powspominać te czasy, które były takie, że trzeba było się targować o każde zdanie, słowo, no ale to było nic wobec tego, co ja przeżyłem w 85 roku w Krakowie, w Starym Teatrze, kiedy mi cenzura zrobiła 100 interwencji w spektaklu Termopile Polskie Bicińskiego. I zresztą spektakl był wstrzymany na kilka miesięcy, potem nastąpiła pierestrojka i wytargowaliśmy...
A czy do tego przedstawienia Kołodziej robił scenografię?
Nie, Kołodziej robił scenografię, to były Termopile Polskie Okopińskiego lata 70. A to było w Starym Teatrze. Księcia Poniatowskiego grał Jerzy Trela, Anna Polony, Carysa Katarzyna i tam były kuriozalne akcje cenzury. Potem zostało 8 skreśleń. Także ta cenzura była też powodem oczywiście anegdot, komentarzy, no ale do dzisiaj się dobrze o tym mówi. Wtedy to było przerażające, że nagle 3 miesiące pracy po nic, bo spektakl nie ujrzy światła dzielnego.
A pan teraz jako dyrektor to chadza do teatru?
Tak, ale ja na przykład do teatru, ja bardzo nie lubię premier. Ja jestem
reżyserem, właśnie na premierach to pana nie widuję rzeczywiście.
Ja na przykład nigdy nie byłem na swojej premierze na widowni. Ja siedzę pod głośnikiem w garderobie i słucham.
Skulony.
I ja mam dobry słuch chyba teatralny i słyszę, czy dobrze idzie, czy nie idzie. I to jest to, teraz nawet mam podgląd w gabinecie. To jest ostatnia inwestycja.
Monitoring,
tak. I sobie to oglądam i słucham, a do teatru kiedykolwiek, jeżeli mogę pójść, ja chodzę często do teatru, ale nie staram się nie chodzić na premiery, bo wiem, że premiera w teatrze to jest... To nie jest zawsze, to zwykle nie jest najlepszy spektakl. To jest pierwszy, drugi spektakl, to jest ogromna trema. Ja sam nigdy nie byłem aktorem zawodowym, bo w Teatrzyku Jedynka tam grywałem coś czasami. głównie to były zastępstwa, ktoś zachorował z kolegów. Natomiast ja bym nie potrafił wyjść na ja podziwiam aktorów, no jak, że oni, i to jest duży stres. I myślę, że te spektakle są zupełnie inne, też w innych teatrach. Jeżeli mogę, to idę na zwykły spektakl, bardzo często sobie kupuję bilet, bo uważam, że to jest jakieś zasilenie kultury też, jeżeli się kupi bilet, a niekoniecznie dajcie mi zaproszenie. No.
Super. A na czym pan był ostatnio tutaj w Trójmieście?
Ja na przykład byłem przed raportem, byłem na spektaklu Ciała Obce. I to był taki szeregowy spektakl dwa lata temu, który obejrzałem, bardzo mi się podobał. Zaprosiliśmy to na raport. I cieszę się bardzo z takiego...
No dobrze, ale do Wybrzeża pan chodzi? Do Muzycznego pan chodzi?
Do Muzycznego chodzę. Na przykład byłem na Szeregu, ale półtora roku po premierze. Na Chłopach byłem na zwykłym szeregowym spektaklu później. Także...
A chłopi się panu podobali?
Tak. Chłopi mi się podobali i zresztą w ogóle myślę...
Nie, bo jestem fanem chłopów, więc słucham.
Tak. Ja w ogóle lubię Teatr Kościelniaka.
I, też lubię.
I ostatnio widziałem w Krakowie jego... Właśnie też Ziemię obiecano, ale też nie premierą, zwykły spektakl, który mi się bardzo podobał. Bracia Dalcz, bardzo według Kadena Banderowskiego, bardzo, bardzo ciekawy spektakl. To są bardzo różne spektakle, ale to jest taki rodzaj teatru muzycznego, który ja myślę, że też chłopi akurat pokazują niezwykłą sprawność zespołu teatru muzycznego i możliwości techniczne.
Ale to jest właśnie ten teatr inscenizacyjny.
Dobrze. Ja taki teatr bardzo...
Którego już pan nie chce robić. Tak?
Nie, bo ja sobie dużo bardziej cenię Biesy Gdyńskie od Gdańskich. Właśnie dlatego, że one są opowiedziane poprzez...
Ubodło.
Nie ubodło,
no,
tylko
jasne,
że ubodło. Taka reżyseria, wie pan, detalu, szczegółu mnie bardziej bawi. Na przykład teraz na Darze Pomorza, to sam pan wie, przestrzeń jest trochę większa niż ten pokój. I to jest dużo trudniejsza reżyseria niż budowanie obrazków po prostu. I to jest taka...
A ja te obrazki zapamiętałem.
Dobrze, a to jeszcze może, to wie pan, to jeszcze może... Mamy pewne plany związane z przyszłością w teatrze miejskim, z pewną adaptacją. To nie będę o tym dzisiaj mówił, to jest sprawa jeszcze na najbliższe lata. To może ta inscenizacja się pojawi, ale wie pan, na teatr inscenizacyjny to trzeba mieć i zapadnie.
No to już buduje pan.
I wyciągnie. No zapadnie jedną, ale nie mam obrotówki, nie mam, wie pan, no to jest... Ja obrotówkę ostatnio wykorzystywałem w Gdańsku, w Parawanach, który robiłem za dyrekcji Nowaka w 2006 roku. Poszalałem z zapadniami w bardzo inscenizacyjnym spektaklu Frank Piąty, Dilemmata w Teatrze Słowackiego. To miałem trzy zapadnie, jeździły, zmieniały się i było bardzo...
To lubię.
Tak, i orkiestra w kanale na żywo.
O, super.
No wie pan, to jest tak.
To jest teatr.
No. Tak, ale u nas kanału nie ma, bo scena została wydłużona o kanał.
Tak, to wiem, tak. Taka historia tego miejsca. O Grasie mieliśmy powiedzieć, a tak tylko musnęliśmy go właściwie, jego wizytę na Darze Pomorza. Pan pamięta ostatnie swoje spotkanie z Ginterem Grasem?
Tak, pamiętam i ostatnie, i te wcześniejsze spotkanie, bo ja to były dwa duże spotkania, bo po pierwszym spektaklu, który realizowałem w Wybrzeżu w 1994 roku, było sobie kiedyś miasto według psich lat i Kota i Myszy.
To była 94.
Czwarty, to tak. Była adaptacja Zawistowskiego. To był bardzo inscenizacyjny spektakl. Tak. Tam zapadni w ogóle ten zatopiony statek był. To była inscenizacja. Pamiętam. Wykorzystywaliśmy tylną ścianę, pomosty. To było Molo w Brzeźnie. I potem był bardzo kameralny spektakl. Sześć lat później na Danusi we Wrzeszczu. Mm-hmm. Niedaleko miejsca, gdzie Gras się urodził i mieszkał. W mieszkaniu. I to była już moja adaptacja W Różku Maka. To graliśmy przez dwa sezony z Haliną Winiarską, Jerzym Kiszkisem, Krzysztofem Gordonem i innymi. O, Bogusławą Czosnowską, tak. Bardzo piękna rola Kaszubki. Mm-hmm. I to był spektakl, który był takim moim spotkaniem no, jako autorem adaptacji, więc musiałem jakąś tam rzeczywistość teatralną skonstruować w tym mieszkaniu. I pamiętam, że był Gras. Przyjechał na, też nie na premierę, na rozwykły spektakl. To przyjechał i zresztą, że mam. Ja nigdy recenzji nie zbierałem, ale to mam, bo to była pierwsza strona Wyborczej i Gras powiedział, to po prostu jest piękne. I to sobie pomyślałem, jeszcze nie był.
To pięknie.
Tak, i tak sobie pomyślałem, no tak, to trzeba zachować, może kiedyś pokażę potomnym w rodzinie. I rzeczywiście przyjechał i był bankiet potem i mówił, że już mu się podobał, jak ten zapach kurek był smażonych tam, bo to był tak, tam to myśmy te kurki smażyli. bo to jest jego dzieciństwo na Kaszubach, że kurki, takich mówi, grzybów nie ma w Niemczech, jak tutaj były. I to było cudowne spotkanie, które się pociągnęło głęboko w noc. Żona Grasa musiała go mocno tam namawiać do wyjścia. On się opierał. Były cudowne rozmowy. Ktoś tam mówił z nim po niemiecku, ja po niemiecku rozumiem
niemiecki
dużo.
Niemiecki raz gawory paduszam.
Tak, ale potem się na angielski, że wszyscy się rozumieli po prostu.
Tak, bywają takie momenty.
To był taki moment. To był taki moment, że ja zobaczyłem, że to jest w ogóle fantastyczny człowiek, że jest człowiek bardzo młody. Halina Medwiniarska zapytała go wprost, ale ty farbujesz włosy, czy nie? On powiedział, ja skąd? Takie rzeczywiście krótsze włosy wtedy miał. I to było takie spotkanie z człowiekiem, bo pisarza oczywiście znałem, ale to w ogóle ja zawsze się obawiam, jak przychodzi autor żyjący, bo kiedy ze Stopardem przy Arkadii, przyjechał Stopard na premierę i ja tam skreśliłem ten tekst bardzo w Gdańsku, bo londyńska premiera to były 4 godziny, ja zrobiłem 2 z tego, no bo u nas widownia w teatrze jest przyzwyczajona do teatru obrazkowego w Polsce, bo a zazdroszczę angielskim reżyserom i teatrom, że mają widownię.
Siedzi tutaj widz taki.
Na rock'n'rollu w Londynie siedział Mick Jagger, Rolling Stones i Havel 4 godziny. A tu słyszałem po rock'n'rollu w Gdyni, że przegadałem, za dużo tekstu. No to tak jest, tak już jest. Ja bardzo lubię teatr, gdzie literatura jest najważniejsza. I bałem się bardzo, że przy okazji, tu już miałem doświadczenia ze Stopardem, mówię, nie, w porządku, ja w ogóle na próbę nie przychodzę, bo mnie nie interesuje próba, ja chcę zacząć spektakl i o żadną kropkę się nie czepiał i podobnie było z Grasem. Ja mówię, no ale jak ta adaptacja? Mówi, no wybrałeś co chciałeś i to się ogląda. I potem to było na Danusi i potem był ten pomysł, który, co myśmy z Pawłem bardzo dawno mówili o Idąc rakiem. Ja powiedziałem Pawłowi, Paweł, tylko że jedna jest rzecz, że ja się nie podejmę zrobienia adaptacji Idąc rakiem. To musisz ty zrobić, dlatego że te 3 przestrzenie czasowe, przestrzeń starego Gustlofa postaci, przestrzeń dzisiejsza komputer i przestrzeń wojenna Tuli Pokrywkę, no to nie wiem, czy to teatralnie można zrobić. Myśmy tak się przymierzali nawet, to nie, że tak, że to trzeba byłoby zrobić, no i to dopiero tak, ale to było takie gadanie, to było tak się gada, że coś zrobimy, tak jak myśmy z Jackiem Kaczmarskim gadali i z Pawłem, że zrobimy Sarmację. No. Jacek zmarł, prawda? I Sarmację zrobiliśmy sami, wykorzystując jego piosenki oczywiście, ale nie pisane specjalnie dla nas. No i oczywiście ta moja tutaj nominacja na stanowisko dyrektora w Gdyni sprawiła, że ja mówię, Paweł, albo teraz, albo w ogóle nie robimy. To jest jedyna powieść, która zahacza o Gdynię, bo Gustlo wypłynął z Gdyni.
No tak.
I Paweł wreszcie zmobilizował się, on jest zawsze takim rycerzem ostatniej doby, prawda? I tak w ostatnich tę adaptację dał. I przyjechał Gras. I to było też... Przedtem były takie zastrzeżenia, że to są jego urodziny, to jest galowy spektakl, nie premiera, ale galowa, my się nazywali galową premierą i że bardzo proszę, żeby nie było żadnych oficjalnych spotkań i rozmów. Mówię, dobrze, no to myśmy go sprowadzili na dół. Pamiętam, że takie nawet zdjęcie mam, to też zostawiłem sobie, że tak się z nim witam, a on mnie objął i wyścisko, jakbyśmy się spotkali z jakimś tam, prawda, przyjacielem ze wschodu, nie z zachodu. Ja pamiętam, jak się cieszę, że dzisiaj zobaczę, poza tym zachował się świetnie, bo dał nam zgodę bardzo szybko na adaptację i bardzo nam pomógł w obniżeniu kosztów tantiem, bo to jest zawsze bardzo ważne. No i po spektaklu, wbrew wszystkim zasadom, umowom, no został. Z każdym z aktorów rozmawiał, były rozmowy, zdjęcia, jakiś toast i ja chcę go tak zapamiętać, bo to pomówienie o Grasie, jaki był pisarzem, to jest w ogóle pisarz, który dla mnie, jako dla gdańszczanina od urodzenia, mieszkającego na Mariackiej, ale gdańszczanina z rodziców z Lwowa i z Wilna. Mama była z Lwowa, ojciec z Wilna. Ja Grasa bardzo rozumiem, bo mój dziadek też, jak jeździliśmy na grzyby do Gołubia Kaszubskiego czy do Bąka, mówi, tak, ale wiesz, Krzyś mówi, pod Wilnem to były lasy. No i tak to jest, no.
To takie wspomnienie Gintera Grasa na koniec Gdyni Głównej Osobistej. W piątek, grasowski piątek w Radiu Gdańsk. To polecam Państwu poszukiwanie Gintera Grasa na antenie Radia Gdańsk. Dzięki za to spotkanie. Krzysztof Babicki.
Dziękuję bardzo.
Ja również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.